Dzień dobry, witam Was serdecznie, Małgorzata Kubicka-Frączek. A dzisiaj przygotowałam szczególny wykład, w którym chciałam się podzielić praktycznymi wskazówkami, jak interpretować swoje badania krwi, a dokładnie badania dotyczące lipidogramu w kontekście chorób układu krążenia. Bo na temat cholesterolu jest wiele kontrowersji. Praktycznie wszyscy słyszą o cholesterolu i odmieniany jest przez wszystkie możliwe przypadki, ale takiej praktycznej wiedzy, która pomaga nam dbać o swoje zdrowie, jest niewiele i ludzie się też gubią w bardzo wielu badaniach, czasami ze sobą sprzecznych. Jeśli chodzi o te badania w ciągu ostatnich 20 lat, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniło się podejście na przykład do jajek, które był taki okres, gdzie uważano, że jajka są bombą cholesterolową, powinno się ich unikać. Jedno jajko na tydzień to była góra. Do czasu w drugą stronę, gdzie zalecano jeść kilka jajek dziennie. Były też tego typu historyczne już kwestie dotyczące na przykład margaryny, która zalecano jako bardzo zdrowy tłuszcz, a obecnie ona powinna być tak naprawdę wykluczona z naszej diety. Wszelkie tłuszcze trans. Także jeśli ktoś z Was widzowie stosuje margarynę, to proponowałabym, żeby ją wyeliminować zupełnie ze swojego jadłospisu. Nieważne, czy pisze, że zawiera fitosterole i inne środki obniżające cholesterol. Jest to po prostu zły tłuszcz. Zdecydowanie lepiej jeść mniej, ale naturalne masło. Były też różne inne kontrowersje. Bardzo słynną była na przykład słynny paradoks francuski dotyczący kuchni francuskiej. Jest takie powiedzenie dotyczące, dlaczego kuchnia francuska jest taka smaczna. I otóż zależy ona od trzech czynników. I te czynniki to jest masło, masło i jeszcze raz masło. Jest to trochę przejaskrawione oczywiście, ale chodzi o to, że rzeczywiście w kuchni francuskiej masło jest dość istotnym składnikiem. Oczywiście również wszystkie sery, takie te francuskie, sery pleśniowe, sery miękkie, sery, które są serami pełnotłustymi, również śmietany, śmietanki. I zauważono, że chyba w latach 80., że jeśli chodzi o społeczeństwo francuskie, to zdecydowanie rzadziej zapadało ono na choroby układu krążenia oraz były znacznie niższe poziomy zgonu z powodu chorób układu krążenia we Francji niż we wszystkich krajach Europy Zachodniej czy obecnie Unii Europejskiej. Określano to jako paradoks francuski. Przez wiele lat naukowcy zastanawiali się, dlaczego tak jest. Jednym z czynników obecnie najbardziej popularnym, najczęściej wymienianym jest, że ta dieta francuska zawiera sporo polifenoli, głównie z czerwonego, wytrawnego wina, którego dużo piją Francuzi. Polifenole znajdują się również na przykład w zielonej herbacie, zresztą nie tylko zielonej, w czarnej również. Oczywiście dieta francuska nie jest tylko dietą taką maślaną, chociaż przepyszne są na przykład francuskie maślane brioszki. Jest też dietą, która zawiera dużo ryb, dużo warzyw. Tym niemniej, jak już podkreślałam wcześniej, ten składnik tłuszczów zwierzęcych, masła jest w niej bardzo istotny. Kolejnym takim paradoksem był paradoks izraelski. Polegał on na tym, że gdzieś tak z 10 lat temu w badaniach społeczeństwa izraelskiego wychodziło, że jest to społeczeństwo, które ma stosunkowo niski statystycznie poziom cholesterolu. Natomiast w tamtych czasach, a jeszcze było to publikowane na przykład w 2013 roku, jeśli chodzi o otyłość, jeśli chodzi o zapadalność na ostre incydenty chorób układu krążenia, czyli między innymi zawały, Izrael był na bardzo wysokim miejscu. Więc tak samo, niskie poziomy cholesterolu, wysoka śmiertelność czy wysoka zapadalność na choroby układu krążenia. Dlaczego? Był to tak zwany paradoks izraelski. Kolejnym paradoksem był tak zwany paradoks japoński. Jak wiemy, Japończycy są raczej jedną ze szczuplejszych, jeśli nie najszczuplejszą nacją na świecie. Natomiast właśnie badając społeczeństwo japońskie, naukowcy zauważyli, że osoby, które miały niższy poziom złego cholesterolu, czyli tego LDL cholesterolu, częściej dochodziło u nich do zgonów z powodu ostrych incydentów dotyczących chorób układu krążenia niż u tych osób, które miały wyższy poziom złego cholesterolu. Jest to badanie szczególnie istotne obecnie, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, dlatego że też osoby, które żyją już powiedzmy tak w swojej świadomości ze 20 lat, wiedzą, jak bardzo zmieniały się poziomy norm cholesterolu całkowitego w Polsce. Kiedy byłam na studiach, uczyłam się, że normą poziomu cholesterolu jest do 250 mg%. Później ta norma spadła do 200 mg%. Obecnie ten poziom często jest jeszcze bardziej zaniżany. W wielu laboratoriach jest to 190 mg%. Jeśli chodzi o zły cholesterol, jest głównie nacisk na obniżanie złego cholesterolu i u osób, które miały ostre incydenty dotyczące chorób układu krążenia, czyli zawały albo udary, wręcz poziomem docelowym cholesterolu złego jest 70, a nawet obecnie postuluje się tak niski jak 55 mg%. Gdzie, jak wspomniałam wcześniej, badania japońskie wskazują, że te osoby, które miały tak radykalnie obniżony poziom cholesterolu, w tym złego cholesterolu, częściej dochodziło u nich do zgonów z powodu chorób układu krążenia. Jeśli chodzi o te normy cholesterolu na świecie i są to też obserwacje zarówno moje, a jestem lekarzem prawie 20 lat i przez te lata oglądałam co roku, spokojnie mogę powiedzieć, że co najmniej 1000 badań lipidogramów. Również nie tylko moje są to obserwacje, że jeśli chodzi o chorobę niedokrwienną serca, o udary, zawały czy niewydolność serca, to osoby, u których dochodziło do ostrych incydentów, czyli zawału czy udaru, znajdowały się zarówno w grupie osób z wysokim cholesterolem, z prawidłowym cholesterolem, jak i z niskim cholesterolem. Szczególnie na to zwróciłam uwagę, ponieważ sama też należę do osób, które pierwszy raz na studiach miałam zrobiony poziom cholesterolu, wynosił on 250 kilka i później tak raz na 5-10 lat robiłam sobie poziom cholesterolu, z reguły wynosił w granicach 260 parę, 270 parę, także był wyższy. Niezależnie od tego zawsze byłam osobą zdrową. Kiedyś nawet zrobiłam sobie badania, nie mam żadnych zmian miażdżycowych dotyczących tętnic, także były to pewne takie kontrowersje, które budziły moje również osobiste zainteresowanie. Ciekawą obserwacją było też badania we Francji dotyczące osób długowiecznych. Francja jest jednym z narodów w Unii Europejskiej, która ma stosunkowo duży odsetek osób długowiecznych i badania dotyczące osób, które ukończyły 100 lat lub więcej, ich poziomu cholesterolu wskazywały, że te osoby, które były najbardziej sprawne intelektualnie, czasami to była całkiem normalna sprawność intelektualna, czyli powiedzmy jak na osoby 100 lat i więcej, to można by określić wysoka, były to osoby, które miały poziom cholesterolu między 300 a 360 mg%. Tak samo wartości cholesterolu całkowitego, wcale niekoniecznie tak jak w Polsce. Pamiętam sporo takich obserwacji, ponieważ część moich pacjentów pracuje czasami za granicą, czy we Francji, czy we Włoszech. I kiedy przychodzili swoje badania, czy karty informacyjne ze szpitala, gdzie akurat zrobiono ten lipidogram, zwracałam na to uwagę. I normy cholesterolu we Włoszech to jest 250 mg%, wtedy kiedy już w Polsce było 200. Tak samo było we Francji, w Niemczech, w zależności od landów. W niektórych było tak, że było 200 mg%, w niektórych 250. Także też nie ma jakiegoś stałego konsensusu, jeśli chodzi o takie histerię czy strach przed tym wysokim poziomem cholesterolu. Także myślę, że powinniśmy troszeczkę zastanowić się i zmodyfikować swoje podejście do cholesterolu, zwłaszcza, że mnóstwo badań, mnóstwo obserwacji wskazuje, że być może stoimy przed ciekawą i dość diametralną zmianą podejścia do cholesterolu i leczenia chorób układu krążenia. Jeśli chodzi o cholesterol, co powinniśmy o nim wiedzieć? Czyli przejdźmy do bardziej praktycznych rzeczy, ale na początek chciałam pokazać, dlaczego nie powinniśmy się bać tego cholesterolu, nie reagować alergicznie na samą nazwę. Jeśli chodzi o cholesterol, ma on bardzo istotne znaczenie w naszym organizmie. Poproszę pierwszy slajd. Cholesterol jest składnikiem błon komórkowych, czyli każda z naszych miliardów komórek w naszym ciele zawiera cholesterol w sobie. Oczywiście odpowiada on za pewną sztywność tej komórki, chroni ją przed wnikaniem patogenów, również działa, znaczy wpływa na to, że ta komórka dobrze funkcjonuje jako błona półprzepuszczalna, dobrze funkcjonują kanały jonowe. Bez cholesterolu niemożliwa by była komunikacja między naszymi komórkami. Druga rzecz, jest składnikiem komórek nerwowych, a dokładnie osłonki mielinowej każdego z naszych neuronów, każdego nerwu. Także ta osłonka mielinowa jest niezwykle istotna i niedobór cholesterolu będzie wpływał na jakość, będzie wpływał na stan tej osłonki mielinowej. A wiemy między innymi po urazach, w których dochodzi do uszkodzenia osłonki mielinowej, czy chorobach, które na przykład uszkadzają tą mielinę dookoła neuronu, na przykład chorobach tak zwanych demielinizacyjnych, z których możecie znać na przykład stwardnienie rozsiane, że uszkodzenia tej mieliny powodują bardzo konkretne zaburzenia neurologiczne. Następnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, nasz układ nerwowy w 60% składa się z tłuszczów. I w tych tłuszczach naprawdę dość dużą część tłuszczów to jest cholesterol. Cholesterol między innymi wpływa na dobre funkcjonowanie receptorów dla serotoniny. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego, że serotonina wpływa na nasze samopoczucie, nasze zdolności poznawcze, wpływa również na zaburzenia snu, wpływa również na pracę jelit. W związku z czym niedobór cholesterolu będzie wpływał na zaburzenia dotyczące poziomu serotoniny i jej działania, a zatem bardzo często na przykład u osób, które mają z różnych powodów bardzo niski cholesterol, dochodzi do zaburzeń takich poznawczych, do obniżeń nastroju, aż do aktów samobójczych. Dochodzi też do chorób zwanych chorobami demencyjnymi. Między innymi z niskim cholesterolem łączy się ostatnio w badaniach rozpoznawanie choroby Alzheimera. Kolejna rzecz, produkcja witaminy D. Witamina D ma wpływ na nasz kościec, czyli na stan naszych kości, naszych zębów, ale ponieważ o witaminie D już w tej chwili dość duża jest świadomość Polaków i duża ilość osób suplementuje, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, witaminę D, wiemy, że ta witamina wpływa nie tylko na kości, wpływa również na układ nerwowy, na układ mięśniowy, ma działanie przeciwzapalne, ma również działanie na nasz układ odpornościowy. Kolejna rzecz, w której bierze udział cholesterol, to jest produkcja kwasów żółciowych. Kwasy żółciowe biorą udział pośrednio w trawieniu tłuszczów. Emulgują te tłuszcze, w związku z czym sprzyjają dobremu ich trawieniu. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim dobre wchłanianie witamin z grupy A, D, E, K, czyli bardzo istotnych witamin. I druga rzecz, jeśli mamy niedobór cholesterolu, niedobór kwasów żółciowych, będziemy mieli problemy z trawieniem, zaburzenia takie jelitowe. Kolejna rzecz, ale nie ostatnia, bardzo ważna. Cholesterol jest prekursorem hormonów płciowych i hormonów sterydowych nadnerczy. W związku z czym jest ogromnie ważny w naszym organizmie. Przy okazji, jeśli chodzi o hormony płciowe, nie jest żadnym zdziwieniem, że osoby, które znajdują się w wieku starszym, w wieku po okresie przekwitania, w związku z czym, że ta część cholesterolu nie jest zamieniana w hormony płciowe, ponieważ one już powoli wyhamowuje się ich produkcja, w związku z czym jest to naturalne, poziom cholesterolu u tych osób będzie wyższy i bardzo dobrze, że jest wyższy, bo nie jest co prawda wykorzystywany na produkcję hormonów płciowych, ale w pewnym sensie chroni nas przed chorobami demencyjnymi oraz przed różnymi takimi neurologicznymi problemami związanymi z niskim cholesterolem, jak choćby właśnie zaburzenia nastroju czy zaburzenia poznawcze. No i hormony sterydowe nadnerczy między innymi kortyzol. Tutaj też istotną rzeczą będzie, że osoby, które żyją w wysokim stresie, będą miały wyższy cholesterol i ten wyższy cholesterol będzie spowodowany nadprodukcją również kortyzolu, czyli stres będzie czynnikiem, który nam będzie zawyżał cholesterol, zwłaszcza zły cholesterol, dlatego też powinniśmy go unikać. I teraz część praktyczna naszego wykładu, czyli chcemy sobie zrobić badanie profilu lipidowego osocza. Co powinniśmy wziąć pod uwagę? Profil lipidowy osocza, czyli tak zwany lipidogram, jest badaniem, które możemy zrobić w laboratorium. Może nas również na nie skierować lekarz rodzinny, każdy inny lekarz. Ewentualnie możemy je sobie zrobić na własne życzenie. Pobiera się krew żylną, najlepiej z dołu łokciowego i w tym badaniu będziemy mieli poziom cholesterolu całkowitego, poziom cholesterolu HDL, czyli tak zwanego dobrego, i LDL, czyli złego, oraz bardzo ważny składnik, trójglicerydy. Jak się przygotować do badania? Otóż powinniśmy mieć okres 12-godzinnego postu przed tym badaniem. Na badanie idziemy na czczo, czyli jeśli badanie mamy powiedzmy koło 8 rano, to poprzedniego dnia o godzinie 8 wieczorem to już powinniśmy zakończyć posiłki i zakończyć picie wszelkich napojów typu kawy, herbaty, soki, zwłaszcza soki owocowe, cytrusowe. Dlatego, że te składniki będą wpływały na wynik. Nie chcemy tego, chcemy wiedzieć, jaki mamy poziom naszych lipidów bez zafałszowywania tego przez składniki dodatkowe. Oczywiście również tego samego dnia rano, kiedy idziemy na pobranie, nic nie jemy i nic nie pijemy. Możemy ewentualnie łyka wody wziąć. Bardzo dużym błędem jest picie soków, zwłaszcza soku grejpfrutowego. On też będzie mocno mógł wpływać na zaburzenie wyników badań. Oczywiście również ten ostatni posiłek poprzedniego dnia nie powinien być ciężkostrawny, nie powinien być bardzo jakiś szczególnie wysokotłuszczowy. Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Otóż nie robimy sobie poziomu lipidogramu, jeśli jesteśmy w trakcie leczenia, ale nie wyrównania chorób tarczycy. Czyli jeśli mamy nadczynność tarczycy albo niedoczynność tarczycy, ale jeszcze niewyrównaną, czyli nasze hormony są nieprawidłowe. Dopóki lekarz endokrynolog nie poleczy nas na tyle, żeby uzyskać stabilizację i prawidłową wartość hormonów, nie warto robić lipidogramu. Tak samo jest, szczególnie jeśli chodzi o choroby nerek, zwłaszcza przebiegające z dużym białkomoczem, jak na przykład zespół nerczycowy. Po prostu sama choroba tak zmienia odczytywanie wyników badań i je zafałszowuje, że nie jesteśmy w stanie ocenić, jaki naprawdę mamy poziom cholesterolu i trójglicerydów. Nie robimy również tego badania, jeśli jesteśmy w trakcie ostrej lub podostrej choroby, dlatego że sam stan zapalny w organizmie, zwłaszcza ostry, powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu. Cholesterol jest bardzo aktywnym antyoksydantem i w momencie, kiedy jest ostry stan zapalny w naszym organizmie, będzie wyższy jego poziom. Poza tym, że jest antyoksydantem, jest jakby zalepiaczem na przykład. Jeśli mamy stany zapalne naszych naczyń krwionośnych, bardzo często pojawia się tam jako zalepiacz ubytków właśnie cholesterol, co nie znaczy, że cholesterol jest czymś złym, co powoduje miażdżycę. Patomechanizm powstawania miażdżycy jest inny, ale jak mówię, dzisiaj ma być wykład praktyczny, czyli jak wy możecie wykorzystać badania, które zrobicie, żeby zadbać o swoje zdrowie. Również nie będę dzisiaj mówiła o tak zwanej hipercholesterolemii wrodzonej, czyli takiej chorobie genetycznej, która przebiega z wysokimi cholesterolami, ponieważ jest to choroba dotycząca stosunkowo niewielkiego odsetka społeczeństwa i dzisiaj jej nie omówimy. Ona powinna być leczona od początku, prowadzona przez dobrego lekarza. A zatem jesteśmy już przygotowani, zrobiliśmy to badanie, otrzymujemy wynik naszego lipidogramu i teraz na co powinniśmy zwrócić uwagę? Powszechnym wręcz błędem jest to, że najczęściej zwracamy uwagę na poziom cholesterolu całkowitego i jeśli on jest w miarę w normie, uważamy, że wszystko jest ok. Nic bardziej błędnego. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest dobry cholesterol, czyli tak zwany HDL cholesterol. Powinien być ten wynik jak najwyższy. Normy dla kobiet to jest 55 mg%, dla mężczyzn 45 mg%. Im jest wyższy, tym jest lepszy. Później wam to pokażę na badaniach różnych osób, które wykonywały lipidogramy, żebyście mogli sobie się zorientować, jak to sobie ocenić. W każdym razie tutaj im wyższy mamy poziom cholesterolu HDL, tym lepiej. Kolejna rzecz, na którą zwracamy uwagę, poproszę kolejny slajd. To jest ocena ryzyka choroby serca. To jest najważniejsza rzecz, którą możemy sprawdzić. I to jest stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu tak zwanego dobrego HDL. Czyli jak mamy swój lipidogram, musimy sobie tutaj wpisujemy wynik cholesterolu całkowitego, tutaj wynik cholesterolu HDL i obliczamy, jaką wartość uzyskamy. Jeśli nasza wartość wynosi poniżej 3,4, 3,5 powiedzmy, to nasze ryzyko jest bardzo niskie, niezależnie od tego, jaki mamy poziom cholesterolu całkowitego. Poniżej 4 będzie niskie. Średnie mamy między 4,5 a 5. Z reguły te niższe wartości przyjmuje się dla kobiet, wyższe dla mężczyzn. Jeśli ten wskaźnik wynosi między 7 a 9, nasze ryzyko jest już wyższe lub wysokie. Bardzo wysokie jest powyżej 10, czasami nawet z tym, że to są już takie przypadki rzeczywiście przedzawałowe, gdzie ten wynik może być nawet powyżej 20. I teraz, jak mówię, niezależnie od poziomu cholesterolu całkowitego, jeśli ten wskaźnik mamy niski, bardzo niski, to nie musimy szczególnie się martwić o nasz poziom cholesterolu. Natomiast jeśli on jest średni, wyższy lub bardzo wysoki, a szczególnie tutaj wyższy lub bardzo wysoki, to powinniśmy niezależnie od korekty naszego stylu życia zdecydowanie również leczyć ten poziom cholesterolu. Czyli tutaj wskazane by było włączenie leków hypolipemizujących. Z nich najbardziej w tej chwili znane czy dostępne w leczeniu takim ogólnym, otwartym to są statyny i jest ezetymib. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy już bardzo wysokie ryzyko ostrego incydentu choroby niedokrwiennej serca czy choroby układu krążenia. Oczywiście możemy takim pacjentom mówić, że mają zmienić tryb życia, mają zmodyfikować swoją dietę, mają zwiększyć aktywność. To wszystko jest prawda. Tylko, że oni przy takich wysokich wartościach tego indeksu mają być może bardzo mało czasu. W związku z czym dla nich jest bardzo istotne, żeby obniżyć ten wskaźnik na tyle, żeby to ryzyko zminimalizować. I oczywiście w tym czasie, stosując te leki, mają też czas na zmianę, modyfikację swojego trybu życia. W tych chorobach układu krążenia, tak naprawdę bez modyfikacji trybu życia, bez zwiększenia aktywności, oczywiście dopasowanej do wieku i chorób, które się ma, bez redukcji nadmiernej masy ciała, trudno będzie powiedzieć o wyleczeniu. Jeśli ktoś nie jest zaangażowany i nie chce mu się tutaj nic zmienić, to rzeczywiście zostaje mu przy słabym zdrowiu tak naprawdę branie tabletek do końca życia. A zatem to jest drugi wskaźnik, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o leczenie hypolipemizujące, myślę, że najlepszym wyjściem nie jest bawienie się w bardzo niewielkie dawki długo stosowanych statyn, tylko stosowanie rzeczywiście leków o dość dużej mocy obniżającej cholesterol, takich jak powiedzmy rozuwastatyna czy atorwastatyna. Natomiast ich długość stosowania zależy też od tego, czy pacjent jest skłonny zmienić swoje nawyki żywieniowe, czy w ogóle swój tryb życia. Poproszę kolejny, trzecią rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest stosunek dobrego cholesterolu do złego cholesterolu. Jeśli ten stosunek jest jak 1 do 3 lub do 1 do 2, to specjalnie nie musimy się martwić o to, że mamy jakiś duży problem z zagrożeniem miażdżycą czy chorobami układu krążenia. Natomiast jeśli nie mieści nam się w tym przedziale, to tak samo jak w poprzednim stosunku jest większe ryzyko chorób układu krążenia. Oczywiście ja dzisiaj omawiam tylko i wyłącznie lipidogram. Nie znaczy to, że poziom cholesterolu czy poziom trójglicerydów to są jedyne rzeczy, które wpływają na choroby układu krążenia. Absolutnie nie. Nawet nie wiem, czy są najważniejsze. Ale ponieważ w Polsce praktycznie większość osób robi te badania bardzo często, dobrze by było, żebyście umieli je po prostu dobrze interpretować. Poproszę kolejny slajd. Tutaj za chwileczkę pokażę Wam parę przykładów, żebyście tak popracować po prostu z Wami, żebyście wiedzieli, jak to interpretować. Bardzo ważnym ostatnim czynnikiem tego lipidogramu są trójglicerydy. Strasznie ignorowane, zupełnie błędnie, ponieważ poziom dobry trójglicerydów bardzo też dużo mówi nam o zagrożeniu wieloma chorobami, w tym chorobami układu krążenia. Jeśli chodzi o te trójglicerydy, ich poziom, ich wartość, norma to jest 150 mg%, ale tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć takie poczucie, że choroby układu krążenia nie są jakimś dużym zagrożeniem u nas, to ten poziom trójglicerydów dobrze jak jest poniżej 100 mg%. Trójglicerydy są, nie są związane w diecie z podażą tłuszczów. I nie chodzi tutaj o to, żeby obniżać zawartość tłuszczów w diecie, zwłaszcza tłuszczów zwierzęcych. Trójglicerydy są, najbardziej nam pokazują, że w diecie mamy za dużo węglowodanów. Czyli tak naprawdę, mimo że to jest lipidogram i to są składniki tłuszczowe, to trójglicerydy są miarą tego, czy przeginamy, jeśli chodzi o dostarczanie naszemu organizmowi węglowodanów. Bardzo często poza wzrostem ryzyka chorób układu krążenia wysokie trójglicerydy świadczą o chorobach wątroby, o otyłości, o insulinooporności, o cukrzycy typu drugiego. Jeśli mam pacjenta, u którego po raz pierwszy zrobiłam lipidogram i wychodzą w nim wysokie trójglicerydy, to pierwsza rzecz, też często stosowanie picie systematyczne piwa bardzo podnosi poziom trójglicerydów, ale często robię właśnie poziom glukozy, ewentualnie test tolerancji glukozy i ogromnie często są to osoby, które mają albo insulinooporność, albo właśnie początki, czy nierozpoznaną wcześniej cukrzycę typu drugiego. To jest chyba większość z tych rzeczy, które powinniście wiedzieć na temat interpretacji własnych wyników. I teraz tak, tutaj mamy pacjentkę, która ma cholesterol całkowity w surowicy 172. Czyli byśmy mogli założyć, że no, cholesterol, który normy w tej chwili są do 200, tutaj są jeszcze te starsze normy, to wypadałoby, że ma w normie i nie ma się czym martwić. Cholesterol dobry, ma poziom 46, czyli też no, generalnie rzecz biorąc nie najgorszy. No i ma podwyższone trójglicerydy. Trójglicerydów ma 268, natomiast złego cholesterolu 72. Czyli jeśli byśmy patrzyli tylko na cholesterol, 172 całkowity, 46 HDL i 72 LDL, no to by wychodziło, że jest to osoba, którą nie powinniśmy podejrzewać o choroby układu krążenia. Właśnie tak nie jest. Jest to osoba, która, to jest przykład takiej pacjentki, która miała 5 zawałów. Nie wiem, jaki był pierwszy lipidogram, bo dość odległe w czasie był jej pierwszy zawał, ale mając takie wyniki, czyli generalnie rzecz biorąc nie najgorsze wydawałoby się, miała jeszcze dodatkowe 2 zawały. Dlatego mówię, że to nie tylko lipidogram i poziom cholesterolu wpływa na to, że mamy ostre incydenty wieńcowe i to też jest wskaźnik, oczywiście nie tylko jeden ten przypadek, ale tych przypadków jest setki i tysiące, że ostre incydenty wieńcowe zdarzają się u osób, które mają zarówno wysoki, prawidłowy, jak i niski poziom cholesterolu. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy wynik pacjenta, I tak samo, mamy poziom cholesterolu nie najwyższy, czyli tak, gdybym pokazała tylko sam poziom cholesterolu całkowitego, to większość osób by się uspokoiła, że wszystko jest w porządku. Generalnie rzecz biorąc, ten pacjent nie ma większego problemu. Ja tutaj sobie, już momencik, wyliczyłam te wskaźniki. Otóż u tego pacjenta wskaźnik cholesterolu całkowitego do cholesterolu dobrego wynosi 6,47. Jak pamiętacie, ten prawidłowy, dobry to jest poniżej 3,5, poniżej 4. On już będzie miał ryzyko choroby niedokrwiennej serca, czy ryzyko incydentu choroby układu krążenia na wysokim poziomie. Na pewno wymaga nie tylko zmiany swojego sposobu życia, ale również pomocy lekarza. Zwłaszcza, że zobaczcie, jego trójglicerydy też wskazują, że nie jest to taki poziom, który można by nazwać prawidłowym. Zdecydowanie jest to osoba, która jest zagrożona chorobami układu krążenia i wymaga również farmakoterapii. Mimo że, jak widzicie, 220 cholesterol wypadałoby stwierdzić, że no, nic takiego złego się nie dzieje, prawda? Nie jest tak. Dlatego tak ważny jest ten stosunek cholesterolu całkowitego do dobrego cholesterolu. Poproszę kolejny slajd. Tu jest moje osobiste badanie. Jak mówiłam, przez co najmniej 20 lat, kiedy robiłam badania raz na jakiś czas, miałam ten poziom między 250-270, czyli dość wysoki. Co ciekawe, takie badania nie są odosobnione. Były również przeprowadzane badania wśród na przykład wykładowców uczelni, pracowników naukowych i też wychodziło, że oni mają dość wysoki ten poziom cholesterolu, gdzie trudno powiedzieć, żeby mieli miażdżycę, demencję, tego typu rzeczy. Ja też jakoś do tej pory u siebie nie stwierdziłam. Nie wiem, może przede mną. Oczywiście z tego wyniku badania wcale nie jestem specjalnie zadowolona i cholesterol całkowity 300 to jest dość wysoki cholesterol. Mieliśmy rok pandemii, więc myślę, że zdecydowanie powinnam troszeczkę nadrobić, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Rower, wycieczki górskie, wszystko jedno. Natomiast chciałam wam pokazać, że nie wpadam w panikę. A dlaczego? Ponieważ mój cholesterol całkowity, co prawda jest 301, czyli w większości osób już by tam włosy dęba stanęły, ale mój cholesterol dobry wynosi 106. Zawsze miałam w miarę powyżej 100, w związku z czym jak miałam 260, powiedzmy, cholesterol całkowity i 101-102 cholesterol dobry, nic z tym nie robiłam, nie leczyłam tego, nie mam żadnych zmian miażdżycowych, mimo że no, byłby to, powiedzmy, jakby tylko bardzo mało wiedzieć o naszym profilu lipidowym, no to by wypadało, żebym stosowała wysokie dawki statyn, co wcale nie byłoby prawidłowe. A zatem mój wskaźnik jest w granicach 3, czyli zdecydowanie jest to bardzo niskie ryzyko chorób układu krążenia. Następnie trójglicerydy. Trójglicerydy mam 74. Norma jest do 150, ale jak wam mówiłam, im mniej mamy, tym lepiej, najlepiej poniżej 100. Myślę, że moje trójglicerydy niskie są związane z tym, że co prawda nie unikam tłuszczów, natomiast staram się rzeczywiście eliminować cukry, zwłaszcza cukry proste. To nie znaczy, że nie jem ciastek, nie jem czekolady albo ich nie lubię, bardzo lubię. Natomiast jem ich stosunkowo niewiele. Ilość węglowodanów w mojej diecie nie jest zbyt duża, w związku z czym rzeczywiście te trójglicerydy też wskazują, że no, nie przeginam z węglowodanami. Gdybym jadła ich o wiele więcej i miała tutaj poziom powyżej 150, zdecydowanie uważałabym, że muszę zmienić moje nawyki żywieniowe. I poproszę kolejny. Na koniec chciałam wam pokazać badanie pewnej osoby. Tutaj mamy tylko cholesterol całkowity zrobiony i ten cholesterol jest bardzo niski, 129. Trójglicerydy 173, więc lekko podwyższone. Natomiast jeśli byśmy patrzyli tylko na wskaźnik, prawda, że cholesterol powinien być poniżej 190 czy poniżej 200, no to świetny cholesterol, nic się nie dzieje. Ta pani nie ma też żadnych problemów z tarczycą, ponieważ jeśli by miała zaburzenia hormonów tarczycy, czasami jest sztucznie zaniżony poziom cholesterolu, ale u niej nie. Natomiast wzięłam to badanie, ponieważ jest to pacjentka, która ma ogromną miażdżycę, pali też papierosy, właściwie to kopci papierosy, na pewno przekracza paczkę na dobę i ma też zmiany, ma też choroby demencyjne, jest w trakcie diagnostyki choroby Alzheimera. Także mamy tutaj też przykład korelacji niskiego cholesterolu ze zmianami takimi poznawczo-neurologicznymi. Chciałabym Wam to wszystko przekazać tylko jako przykłady interpretacji lipidogramu. Jeśli będziecie robili swój, to jak mówię, najważniejsze jest przygotowanie się do tego badania, żeby je dobrze zrobić. Stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL i naprawdę jak mamy wysoki HDL, to tylko można się cieszyć. Następnie stosunek HDL, czyli dobrego do złego cholesterolu, żeby on był w granicach między 1 do 3, a 1 do 2 i zwrócić uwagę na trójglicerydy. Trójglicerydy są bardzo ważne i jeśli mamy wysokie trójglicerydy, to zdecydowanie powinniśmy coś zrobić z ograniczeniem węglowodanów w naszej diecie, czyli cukrów. Zarówno prostych, czyli wszystkiego, co jest słodkie, jak i złożonych, czyli zwłaszcza produktów mącznych. Rozwiązania są proste, bo to jest tak... Aktywność fizyczna, systematyczna, nie jakaś tam od razu na hura, ale musimy wziąć pod uwagę, że dopasowując ją oczywiście do naszego wieku, do naszych schorzeń, biorąc pod uwagę również nasze schorzenia układu ruchu, powinniśmy ją dopasować. Natomiast myślę, że spacer w większości przypadków powiedzmy 3-4 razy dziennie, tygodniowo, przepraszam, około godziny nie jest jakąś rzeczą, której nie potrafilibyśmy sobie wygospodarować czasu. Kolejna rzecz to są ryby w diecie, zwłaszcza morskie ryby tłuste typu makrela, śledź, halibut, łosoś, żeby ich było więcej. Warzywa, wszelkie warzywa, zarówno gotowane, najlepiej na parze, żeby nie uciekały niektóre składniki, bo tu chodzi też o witaminy z grupy B, o kwas foliowy. Również warzywa zielone, takie jak brokuły oraz wszystkie liściaste, sałaty i tego typu rzeczy. Oczywiście również, co powinniśmy zrobić, jeśli chodzi w ogóle o korygowanie naszego cholesterolu. Ograniczyć albo wyeliminować, jeśli się uda, stres. Nauczyć się z tym stresem, którego nie możemy uniknąć, jak najlepiej go rozładowywać. Aktywność fizyczna jest też sposobem na rozładowanie stresu. Rzucić palenie. Ograniczyć znacznie, jeśli jest tak, że ktoś na przykład codziennie wypija piwo, to zdecydowanie ograniczyć ten rodzaj alkoholu. Będzie on wpływał na podwyższenie poziomu trójglicerydów i jako, że ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, będzie również źle wpływał w sensie stosowania takiego nawyku latami na nasze ryzyko zapadnięcia na cukrzycę czy na choroby układu krążenia. Jeśli chodzi o leki, może środki powiedzmy nie farmakologiczne, ale takie, które troszeczkę poprawiają funkcjonowanie naszej wątroby, dobra jest sylimaryna, czyli ten składnik, który znajduje się w ostropeście, ale jeśli ją stosujemy, to rzeczywiście powinno to być kilka miesięcy, co najmniej tak 3 do 6 miesięcy. Mam nadzieję, że ten wykład pomoże niektórym z Was ocenić własny lipidogram i podjąć decyzję, czy wymaga on szybkiego zgłoszenia się do lekarza, czy wystarczy modyfikacja trybu życia. To nie znaczy, że zgłoszenie się do lekarza oczywiście powoduje, że nie modyfikujemy naszego trybu życia. To jest podstawowa rzecz, którą musimy zrobić, ale w niektórych przypadkach będzie ona niewystarczająca i rzeczywiście ta wizyta u lekarza i rozpoczęcie lekarza będzie bardzo istotne. Zważywszy na to, że Polska jest krajem, w którym mamy bardzo wysoką, ponadnormatywnie wysoką nawet w skali Unii Europejskiej zapadalność na choroby układu krążenia i zgonów z powodu układu krążenia oraz mamy prawdziwą epidemię otyłości, to myślę, że wiosna jest dobrym okresem, żeby zrobić sobie takie badanie i zadbać raz o swoje zdrowie, a dwa też o względy estetyczne. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.